Dzień dobry, ze mną jest Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej, która chciałaby się pewnie jak większość opozycji pozbyć pani marszałek Witek z funkcji właśnie marszałka Sejmu. Dzień dobry panie pośle, dzień dobry panie rzeczniku.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No właśnie, rezygnujecie z tych marzeń o odwołaniu Elżbiety Witek?
Nie, to nie są marzenia, to jest konieczność. Znaczy dzisiaj, kiedy Sejm organizuje osoba, która oszukała posłów w bardzo ważnej sprawie dotyczącej jednego z kluczowych głosowań w tej kadencji Sejmu w sprawie ustawy czy procedowania dalszego ustawy, która blokuje wolność mediów, no taka osoba po prostu nie powinna pełnić tej
dobrze,
funkcji,
no ale bo to wstyd. Żeby odwołać marszałek Witek, potrzeba kilku elementów. Potrzebujecie kandydata. Macie kandydata?
Mamy wielu kandydatów i to nie jest problem. Problemem jest ten drugi element.
No właśnie, ten drugi element, czyli szable, które trzeba uzbierać, żeby ten wniosek przeszedł, czyli musi być co najmniej 231 posłów za. Uda się uzbierać taką większość?
Pracujemy nad tym. Znaczy, z jednej strony obserwujemy proces utraty większości przez tę dotychczasową większość, przez klub PiS-u. Tam stopniowo wyciekają z klubu kolejne osoby, ale zwykle prezes Kaczyński, Marek Suski potrafią jeszcze
wyciekają
uzyskać
osoby,
poparcie pojedynczych osób, tak zwanego planktonu.
Zaczynają ich popierać. No, że to było jakiś czas temu, kiedy Paweł Kukiz powiedział, że będzie szedł z PiS-em za realizację swoich postulatów i że on ręki do odwołania marszałek Witek nie przyłoży, bo to nie jest w jego politycznym interesie. Więc no, czy w tym momencie w ogóle stoicie przed jakąkolwiek opcją, żeby udało się te szable w Sejmie uzbierać?
Znaczy, ja nie potrafię nadążyć za Pawłem Kukizem, chociaż staram się go zrozumieć. Ceniłem go jako muzyka, też wydawał się interesującą postacią, kiedy zaczynał w polityce. Rozmawialiśmy kilka razy i to były dobre rozmowy wtedy. Dzisiaj nie rozumiem, co on robi, bo to nie widać w tym żadnego planu, żadnego pomysłu na aktywność w polityce.
Chyba, no to, że planu nie widać, ale
pomysłem
żeby,
jedynym jest przetrwanie na listach PiS-u.
A żeby odwołać marszałek Witek, chyba by się przydało jego poparcie. To w ogóle w jakikolwiek sposób z nim rozmawiacie? No bo wydaje się, że w tej chwili bez tego się po prostu nie da.
Rozmawiamy ze wszystkimi, z posłami PiS-u nawet, nie tylko z Pawłem Kukizem, bo wiemy, że w tym klubie wrze, że polityka rządu, polityka tych, którzy dzisiaj są przy władzy, nie podoba się wielu osobom, które zajmują wyższe miejsca w Sejmie, są dalej od mównicy.
Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec jest cały czas moim i państwa gościem. Zapraszamy na dalszą część naszej rozmowy na nasze strony w sieci, a także do radia internetowego rmf24.pl. No, panie rzeczniku, mówi pan, że są takie osoby w PiS-ie, którym się nie podoba to, co się dzieje w obozie władzy. Rozmawiacie z posłami PiS-u, którzy mówią wam, no rozważamy albo wyjście z PiS-u, albo poparcie was w tym głosowaniu. Są takie osoby?
Rozmawiamy z wieloma niezadowolonymi z sytuacji posłami PiS-u, niezadowolonymi z tego, w którym kierunku zmierza ta formacja. Oni chcą przetrwać w polityce i chcą móc spojrzeć sąsiadom w twarz, a coraz więcej jest spraw, które sprawiają, że posłowie PiS-u muszą się wstydzić. Natomiast czy oni ostatecznie w dniu głosowania zagłosują tak czy inaczej, to jest ten element niepewności. Dlatego mówimy raczej o tym, że zbieramy te głosy i może się zdarzyć tak, że marszałek zostanie odwołana, ale jeśli się to nie zdarzy we wrześniu, to ta erozja będzie trwała dalej i zapewne i marszałek Witek, i premier Morawiecki nazbierają po drodze tyle, powiedziałbym, tego bagażu negatywnego, że za jakiś czas, może za kilka tygodni, może za kilka miesięcy, przyjdzie to głosowanie, w którym tę większość stracą. To jest ewidentne.
A Ryszard Terlecki na przykład mówi, odwołanie marszałek Witek to przyspieszone wybory na wiosnę. To jest wasz cel, żeby doprowadzić do przyspieszonych wyborów?
No oczywiście chcemy skończyć władzę PiS-u, bo to jest zła władza dla Polaków i coraz więcej osób o tym mówi, ostatnio rolnicy.
Ale jest też chyba wyjątkowo zły moment na przyspieszone wybory, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na arenie międzynarodowej, na przykład na granicy z Białorusią. To jest moment na przyspieszone wybory?
No, wybory odbywają się kilka miesięcy po tym, jak są zarządzone. Natomiast nie będzie już dobrego momentu na przyspieszone wybory. Znaczy i sytuacja międzynarodowa będzie dla Polski trudna, i sytuacja wewnętrzna będzie trudniejsza. Ten ogromny podział, który mamy wewnątrz, wykopywany przez obóz władzy, zwłaszcza przez media publiczne, ale jako element obozu władzy, sytuacja międzynarodowa, gdzie Polska popada w izolację, to się będzie pogarszało. Właśnie dlatego potrzebujemy odsunięcia tej władzy, żeby skrócić ten proces degradacji pozycji Polski.
To jeszcze wrócę na chwilę do wniosku o odwołanie marszałek Witek. Jeżeli no, z waszych wyliczeń będzie wynikało, że raczej tego wniosku przepchnąć się nie uda we wrześniu, 11 września jest posiedzenie Sejmu, w każdym razie we wrześniu.
Tak.
Jeżeli się nie uda przepchnąć tego wniosku, to nadal będziecie go składać, mając świadomość, że on nie przejdzie?
Będziemy czekać na kolejną okoliczność, bo opozycja jest w sytuacji, której nie ma stabilnej większości. Tej stabilnej większości nie ma też obóz rządowy, ale w tej sytuacji po prostu musimy próbować. Niezależnie od tego, czy tę próbę podejmiemy, czy ona się powiedzie, trzeba po prostu próbować. To jest zadanie opozycji. Sprawdzać, czy ten mur kruszeje. Przez lata waliliśmy głową w mur. Dzisiaj widać pęknięcia i trzeba cierpliwie wykorzystywać każde potknięcie obozu władzy, a to, co zrobiła marszałek Witek na posiedzeniu Sejmu, jest po prostu skandalem, oszukiwanie posłów, powoływanie się na ekspertyzy, których nie było. No to po prostu oszustwo w biały dzień. Polacy to widzą, nie chcą takiej polityki. Natomiast czy to jest ten moment, w którym reprezentanci narodu w postaci posłów zdecydują się zagłosować zgodnie z sumieniem, a nie nakazem partyjnym, no to pokaże czas. Prędzej czy później ten moment przyjdzie, bo erozja obozu władzy, obniżenie sondaży będzie sprawiało, że posłowie PiSu będą również...
Kolejne spotkanie opozycji w sprawie marszałka, w sprawie wniosku o odwołanie marszałka, zdaje się, że w przyszłym tygodniu, tak, ma się odbyć. No, tak dość rzadko się chyba spotykacie w tej sprawie. Coś się dzieje w międzyczasie. Rozumiem, że rozmawiacie z posłami, których chcielibyście wyciągnąć. I dlatego jeszcze zapytam przy okazji, bo na wniosku o odwołanie marszałka rzeczywiście trzeba wpisać nazwisko. Na giełdzie jest cała masa nazwisk. Pan mówi, że jest wielu dobrych kandydatów, ale który byłby najlepszym kandydatem?
To powinien być dobry parlamentarzysta, który rozumie, jak się stanowi prawo.
Dobry, mało jest pan konkretny, dobry
organizator,
panie pośle, a ja pytam raczej...
Najważniejszym warunkiem jest to, ktoś, kto szanuje reguły demokratyczne, bo nam nie chodzi o swojego marszałka, wbrew pozorom. Nie o to, żeby marszałka z PiSu zastąpił marszałek z Platformy czy Koalicji Obywatelskiej. Chcielibyśmy, bo mamy wielu dobrych kandydatów, ale to nie jest warunek. Znaczy, my chcemy, żeby Sejmem kierował ktoś, kto będzie miał szacunek dla wyborców, bez względu na to, czy oni są reprezentowani przez kogoś z tej czy innej części sali, kto będzie szanował konstytucję, szanował instytucje parlamentu, polskiego państwa, a nie traktował państwa jak taką przystawkę do partii politycznej, która dzisiaj rządzi. Tak po prostu nie może być, bo to jest cofnięcie nas naprawdę, albo prowadzenie, ciągnięcie nas na wschód. Tak jak widzimy, co się dzieje na granicy wschodniej, gdzie mamy ten opór i budowany mur, ja mam wrażenie, że rządząca ekipa już dawno przeciągnęła nas dalej na wschód, nawet poza tą bramę smoleńską, o której mówił kiedyś minister.
Panie rzeczniku, to powoli kończąc już te parlamentarne przepychanki, ja jeszcze chciałem zapytać, no jeżeli by rzeczywiście spełnił się scenariusz, o którym wy mówicie najpierw, czyli odwołanie marszałka Sejmu, potem scenariusz, o którym mówi Ryszard Terlecki, czyli przyspieszone wybory, to wy sobie w tych wyborach przyspieszonych poradzicie, jeżeli one będą na wiosnę, tak jak się
poradzimy
mówi.
Poradzimy sobie, ale...
35% w ostatnim sondażu dla Zjednoczonej Prawicy, 24% dla Koalicji Obywatelskiej. Ciekawa sprawa, od kiedy Gowin odszedł ze Zjednoczonej Prawicy, Zjednoczonej Prawicy przybyły 2% poparcia.
No nie ma co przesadzać, oceniać sytuacji po jednym sondażu, czy dwóch, natomiast notowania PiSu będą zależały od oceny Polaków polityki PiSu. Niewątpliwie to rozkręcenie takiej histerii wewnętrznej w Polsce wokół problemu uchodźców, co świadomie i z premedytacją zrobił obóz władzy, to jest okazja do tego, żeby na chwilę odwrócić sondaże, ale za chwilę problemy ich dopadną, bo drożyzna nie zniknie, nie znikną problemy rolników, nie znikną problemy rodziców i nauczycieli po 1 września, one się dopiero pojawią. Służba zdrowia przed czwartą falą jest w stanie gorszym niż 6 lat temu.
A propos
to wszystko
tego, co pan
pojawi.
Mówi. Oczywiście,
to
w tym momencie żyjemy czymś innym i rzeczywiście patrzymy cały czas na granicę polsko-białoruską. Zaraz też tam popatrzymy, a ja mam pytanie, bo wczoraj rozmawiałem z Michałem Kołodziejczakiem, czyli liderem Agrounii, który protestował, Agrounia protestowała wczoraj na wielu drogach. On mówił, że on zaprasza wszystkich polityków, że jego to nie obchodzi, czy to jest Platforma, czy to jest PSL, czy to jest PiS, czy to jest Hołownia. Czy wy w jakiś sposób wyciągaliście do niego rękę? Rozmawialiście z Agrounią o jakiejkolwiek współpracy?
Nie, no trudno mówić o współpracy.
No oni się niedługo staną partią polityczną najprawdopodobniej.
To jest formacja, która wyrasta z takiego ducha sprzeciwu i buduje swoją pozycję na konkretnych środowiskach, konkretnych rolnikach, reprezentuje ich interesy, bo rząd, chociaż dużo mówił, władza kiedyś, jako będąc w opozycji, o interesach rolników, dzisiaj o rolnikach zapomnieli, a życie nie znosi próżni. Znaczy wtedy, kiedy nie rozwiązuje się problemów rolnictwa, to pojawiają się ci, którzy chcą reprezentować te interesy. interesy. I ja abstrahuję od formy tych protestów, jakie wybiera Agrounia. To jest taki przejaw rozpaczy tego, że nie jest się wysłuchanym, nie ma
ale
się
nie
możliwości
jest to
rozmowy.
Ale nie jest to nic nowego, no blokady rolnicze w Polsce
z decydentami.
To wielokrotnie widzieliśmy.
Problemy w rolnictwie są ogromne i to problemy strukturalne, które nie są tylko kwestią koniunktury, chwilowego spadku cen, ale generalnie tego, że dla rolników, tych, którzy próbują coś produkować, żywność i dostarczać ją Polakom, naprawdę zawęził się rynek zbytu. Małe sklepiki rodzinne, które zaopatrywały się na giełdach rolniczych, w ciągu ostatnich lat po prostu masowo upadały. Zostały wielkie sieci, z którymi przeciętny rolnik nie ma
o tym co samym
dyskutować.
Mówi właśnie Agrounia, więc to jest pytanie, czy Agrounia jest być może, partnerem do rozmowy również w parlamencie, jeżeli byliby w parlamencie, bo okazuje się, że poparcie
może,
to jest
58%. Z tej perspektywy, że proszę zauważyć, że likwidacja handlu w niedzielę uderzyła paradoksalnie przede wszystkim w małe rodzinne firmy. Sieci handlowe sobie poradziły, a małe firmy tego nie przetrwały. I to jest kwestia legislacji.
Panie rzeczniku, tak jak mówiłem wcześniej, chciałbym spojrzeć na polsko-białoruską granicę i zapytać, czy panu się podoba co tam się dzieje i nie mówię o budowie płotu, tylko mówię o tym, co robią parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej. Pan poseł Sterczewski w takim desperackim zrywie próbował dostać się do granicy, przerzucić tam torbę z jakimiś środkami higienicznymi, z jedzeniem. Pani posłanka Jachira, która mówiła, Polacy tak samo pomagają uchodźcom jak Żydom w czasie II wojny światowej. Pana nie razi takie zachowanie parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej?
Znaczy parlamentarzyści powinni rozwiązywać problemy, a nie tylko demonstrować swoje
Niektórzy mówią,
swoje
że oni w ten
emocje.
Sposób tworzą problemy właśnie takimi wypowiedziami
i
takimi ruchami.
To jest coś absurdalnego. Kiedy słyszę poważnych polityków, ministrów, którzy mówią, że to jest podkopywanie państwa polskiego, jeśli poseł z kanapkami czy z wodą, z butelką wody idzie do kobiety z dzieckiem, no to przepraszam bardzo. To państwo naprawdę bardzo nisko upadło, skoro jeden poseł czy jedna posłanka jest w stanie wstrząsnąć jego fundamentami. Prawda jest taka, że rząd sobie nie radzi z problemem uchodźców. Że rząd wpuścił 2000 osób w ciągu ostatniego miesiąca do Polski, nie wiemy czy uchodźców, czy imigrantów, że 700 osób się rozpierzchło, jak potwierdził wiceminister
spraw zagranicznych. Ale zdaje sobie pan sprawę, że to wszystko
a dzisiaj jest... urządzają szopkę po to, żeby pokazać rzekomą siłę państwa. Znaczy, przepraszam,
paskienie
się kilku strażników na granicy nad jednym posłem, przecież to nie jest istota problemu.
No ale niektórzy mówią, że ten poseł właśnie takim zachowaniem zachował się nieodpowiedzialnie, bo sytuacja jest napięta jak struna. Co by się stało, gdyby on się przebił przez te granice? Co by się stało, gdyby
stało.
Na przykład białoruscy pogranicznicy w jakiś sposób chcieli go powstrzymać? Byłby konflikt na tej granicy,
nic
panie
Nic by się nie stało, bo ten konflikt jest na rękę zarówno Łukaszence, jak i niestety dzisiaj rządzącym w Polsce. Znaczy, oni potrzebują spektaklu, żeby odwrócić uwagę od prawdziwych problemów w Polsce. Wykorzystują, tak jak Łukaszenka...
Ale rządzący mówią właśnie, ten konflikt nam się nie podoba. Nie podoba nam się to, że jedni mówią w ten sposób, że jest tutaj jakaś... Że jest tu jakiś spór na tej granicy. No.
Jeśli im się nie podoba, to nie organizowaliby codziennie konferencji prasowych. Przecież premier się ściga z ministrem obrony narodowej. Kto zrobi więcej konferencji na granicy na tle żołnierzy? Znaczy, tu chodzi tylko o obrazek, o emocje. Nie chodzi o załatwienie sprawy. Proszę zobaczyć, co zrobili Litwini. Litwini uszczelnili w ciągu kilkunastu tygodni swoją granicę.
My też uszczelniamy, budujemy płot na granicy, są obrazki.
Ale widział pan ten płot?
Widziałem.
Jak on wygląda
płot
po kilku godzinach? Jakby się miał sam za chwilę zawalić.
Ekspertem od budowania płotów, panie rzeczniku, nie jestem i myślę, że pan też nie jest.
Na działce uczestniczyłem w budowie płotu. I wie pan, jak powiedziałem firmie, która pomagała w tej budowie płotu, słuchajcie, może wystarczy te paliki wkopać tutaj młotkiem. Niewielki płotek oddzielający działkę od działki. To mnie wyśmieli, powiedzieli, że po kilku deszczach ten płot się przewróci przy mocniejszym wietrze. I to samo widzimy na granicy. Znaczy, to jest kompromitowanie polskiej armii. To, co zrobili rządzący, jeśli chodzi o ten płot. Przecież wojsko ma inżynierów, ma sprzęt techniczny, ma oddziały saperskie, które potrafią mosty budować, a nie tylko płot na granicy. A ten płot się przewraca po kilku godzinach od konferencji prasowej. On wygląda tak, jakby miał wytrzymać te 15 minut, kiedy kręcą sceny kamery, a później już jest rządzącym wszystko jedno. Czy się przewróci, czy nie.
Odporność tego płotu, myślę, że ocenimy dopiero
za
jakiś czas.
Ale chcę zmierzać do tego, bo sprawa jest poważna.
Oczywiście,
Litwini na przykład prowadzili nie tylko rozmowy z Unią Europejską, z Frontexem, nie tylko uszczelniali granice fizycznie w terenie, ale na przykład minister spraw zagranicznych Litwy przy wsparciu Unii poleciał do Iraku po to, żeby zatrzymać te kolejne loty, kolejne samoloty,
no
które dowożą
się? Zdaje się, że te kolejne samoloty cały czas dowożą.
Zostały ograniczone. Znaczy, Proszę na sprawdzić flight, statystyki.
Prawda, że można jednak śledzić te loty i lądują.
Nie zostały wycięte wszystkie, ale dodatkowe kursy, które się pojawiły w ostatnich 2 miesiącach, zostały wycofane. Znaczy, presja dyplomatyczna...
Ale wie pan, że zamiast tego latają większe samoloty na tych kursach regularnych, które latają...
One wcześniej już zostały podstawione. To prawda, to nie załatwia sprawy, tylko mówię o rozwiązywaniu problemu. To jest mało spektakularne polecieć do Iraku, czy mało spektakularne zaangażować Unię Europejską, Frontex w tę akcję, natomiast przynosi efekty. To dlatego, że granica litewska jest lepiej uszczelniona niż Polska, dlatego Białoruś przerzuciła się do Polski. A od rządzących 38-milionowym krajem, nieco większym liczebnie od Litwy, oczekiwałbym, że krótszą niż ma Litwa granicę będą w stanie po prostu chronić. Bo to Polacy, polskie służby powinny decydować
jak
o tym, kogo
ochrona,
przyznać status uchodźcy, a kogo odesłać do kraju
pośle,
pochodzenia.
Będzie wyglądała, no pewnie jeszcze zobaczymy. Wiemy, że tam duże siły są dysponowane, nawet ludzkie, no jest tam bardzo dużo, żołnierzy.
Ale robią to nieudolnie. Ci żołnierze, proszę zauważyć, większość z tych żołnierzy stoi na konferencjach prasowych.
Przyznam szczerze, że
nie
to
granicy.
Oceniać, ponieważ wydaje mi się, ale że wielu rzeczy...
Widziałem
ten obrazek, oczywiście,
widzowie.
Ale wydaje mi się, że wielu rzeczy nie widzimy. Widzimy jeden wycinek w telewizji, a nie to, co się tam dzieje na każdym odcinku.
Przez granicę przechodzi 2000 ludzi bez problemu, a konferencji na liczba żołnierzy na konferencjach prasowych ministrów i premiera przyrasta z dnia na dzień. No to co mają robić?
Myślę, że żołnierze są nie tylko na konferencjach prasowych, panie pośle. Myślę, że oni też pracują i też
no,
należy
zostali
im się...
wysłani do budowy też, płotu bez sprzętu, bez też... kafarów, bez odpowiedniego przygotowania.
Cóż, no,
nie, szkoda mi tych żołnierzy. Szkoda mi ich. Uważam, że to jest hańbienie munduru, kiedy politycy wysyłają żołnierzy jako tło na konferencje prasowe i do budowania ustawek pod kątem konferencji prasowych. Znaczy, żołnierze to naprawdę poważni ludzie. Wojsko to poważna formacja, której ufają Polacy i ona ma zajmować się bezpieczeństwem Polaków, a nie chronić przed spadkiem sondaży
obu
władz.
Ktoś by powiedział, że oni się zajmują bezpieczeństwem Polaków. No, może metody są dyskusyjne, ale oni właśnie to robią w taki sposób, w jaki zostali zadysponowani, panie pośle. Panie pośle, Donald Tusk powiedział, że potrzebna jest elementarna zgoda narodowa, jeżeli chcemy rozwiązać ten problem w swoim wczorajszym oświadczeniu. Takie zachowania, jak wypowiedzi na przykład posłanki Jachiry, chyba budowaniu tej elementarnej zgody narodowej nie służą, mam wrażenie.
Wie pan, no ja mógłbym wymienić dziesiątki wypowiedzi polityków obozu władzy, które temu nie służą, a właśnie od rządzących...
Mówię o tej konkretnej sytuacji.
Ja też mówię o konkretnej sytuacji, na przykład o wicepremierze Glińskim, który, wie pan, gdzie upatruje wroga Polski, gdzie wskazuje na wroga w tej sytuacji? Nie na reżim Łukaszenki, nie na tych, którzy wypędzają uchodźców z Afganistanu, bo grożą im odebraniem życia, ale wroga upatruje w tych biednych ludziach, którzy stoją na granicy.
Ja wiem, ale
no to
ja
jest,
pana
my obronimy przed
jako członka obozu,
Polskę.
Ja sobie zdaję, że faktycznie...
Jak obrzydliwe są to słowa wicepremiera rządu.
Wicepremiera rządu jest absolutnie, moim zdaniem, na wielu poziomach oburzające, ale równie oburzające są wypowiedzi pani posłanki Jachiry o tym, że Polacy traktują...
Proszę zauważyć,
że traktują nie będę bronił, jak Żydów w czasie II wojny
Ja nie będę bronił tej wypowiedzi, bo ona jest dla mnie nie do przyjęcia, w tym brzmieniu absolutnie. Rozumiem, że ona jest wyrazem pewnych emocji i bezsilności, że jako przedstawiciele jednak władzy, organu władzy jak Sejm nie mamy nic do powiedzenia. Przecież nie odbyło się żadne posiedzenie komisji w tej sprawie. Rządzący nie przyszli do Sejmu złożyć raportu. Nie pokazali strategii, do czego to wszystko zmierza. Przecież jednego dnia rozkładali drut kolczasty, 2 dni później zaczęli budować płot, zwijając ten drut i rozkładając go na nowo. Tam nie ma żadnego planu, żadnej strategii. I
już
to ośmiesza polskie państwo.
Panie pośle, już o tym
rozmawialiśmy. Dlatego posłowie, to są przecież normalni ludzie, wrażliwi na krzywdę ludzką. Jeśli strażnikom granicznym zabroniono podać wody kobiecie z dzieckiem, która jest na granicy, czy zostawić tę butelkę wody na granicy po to, żeby sama po nią sięgnęła, bo rzekomo grozi nam konflikt graniczny, no to po prostu gdzie my jesteśmy?
Panie pośle, wracając na chwilę do Sejmu, Solidarna Polska twierdzi, że będzie składała wnioski do Komisji Etyki w sprawie właśnie zachowania Klaudii Jachiry i Franciszka Sterczewskiego. Będziecie bronić swoich posłów na tej komisji?
Ale to jest takie bicie piany ze strony obozu władzy. Znaczy, proszę zauważyć, że oni nie próbują w ogóle wytłumaczyć, do czego zmierzają, pozyskać opinii publicznej. Oni chcą konfliktu i sporu. Dlatego wykorzystują posłów opozycji, ich poczucie szacunku wobec osób, które tam się znajdują na granicy, ich potrzebę niesienia pomocy, naturalną dla każdego człowieka.
No ale...
Wielu z nas odruchowo,
ja rozumiem,
widząc kogoś głodnego czy spragnionego...
Potrzebę niesienia pomocy, panie pośle, ale no to są ruchy, które są, no, ten bieg pana posła Sterczewskiego.
Ale
przecież,
ja go nie chcę bronić.
Ale tu nie ma
ja go nie bronię
nie chodzi
w żaden
o to, żeby...
sposób.
Panie pośle,
on jest
tu nie
wyrazem
o to chodzi,
tego.
Żeby go bronić. To jest wyraz desperacji. Ja rozumiem, że pan poseł Sterczewski chciał pomóc, ale przecież...
To... Próby obrony honoru
przedzieranie
Polski.
Się przez żołnierzy, no próba obrony honoru to jest desperackie, to daje paliwo właśnie ludziom do krytyki Koalicji Obywatelskiej. No nie wiem,
pan mówi o wewnętrznej jawce.
Jeżeli jest wojna polityczna, no to po co ją dolewać do niej paliwa. No.
Z całym szacunkiem. Znaczy, to oczekiwanie, że
elementarnej narodowej nie służy.
Posłanka czy poseł rozwiążą poważne...
Ja nie oczekuję od nich, że oni to rozwiążą, panie pośle. Ja bym oczekiwał...
Bo nie rozmawiamy o rozwiązaniu
ja
sprawy.
Ja bym oczekiwał, żeby
rozmawiamy
oni nie zaogniali sytuacji.
O zachowaniu ludzi, którzy nie chcą być bezradni, którzy uważają, że trzeba zachować się po ludzku. Znaczy, ja nie chcę bronić tych zachowań, nie chcę pokazywać, że to jest jakiś wzór. To jest wyraz, powiedziałbym, poczucia sprawiedliwości i szacunku wobec ludzi, którzy tam są na tej granicy. Natomiast rozwiązanie problemu nie leży po stronie pojedynczego posła, leży po stronie władzy, która ma wszelkie instrumenty, dyplomację, która ma ogromne zasoby finansowe, która ma armię, ma służby państwowe. Proszę zauważyć, taki drobny szczegół naprawdę ogarnia człowieka bezsilność. Jak dopytujemy o te insynuacje dotyczące, czy te opowieści dotyczące sposobu działania Białorusinów i premier, minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych przecież w ogóle nie zabrał głosu, a wicepremier do spraw bezpieczeństwa wyjechał na wakacje i nie ma ani słowa o tym, jak wygląda ten mechanizm. Pojawia się artykuł w sieci białoruskiego uchodźcy, który dzisiaj z zagranicy komentuje to, co się dzieje na Białorusi i nagle premier zaczyna mówić językiem z tego artykułu. Znaczy oni kompletnie nie wiedzą, co tam się dzieje. Znaczy jeden artykuł w sieci umieszczony białoruskiego opozycjonisty jest źródłem wiedzy dla polskiego rządu. To jest skandal. Gdzie są służby specjalne? Znaczy,
ja
gdzie
myślę,
jest nasz wywiad?
Idea cała wywiadu i służb specjalnych jest taka, żeby to, czego oni się dowiedzą, nie było komunikowane od razu na konferencjach prasowych na zewnątrz, nawet jeśli tych konferencji prasowych jest bardzo dużo.
Ja rozumiem, tylko premier powinien sprawiać wrażenie, że wie coś o tym, co się dzieje i że ma jakąś strategię na rozwiązanie tego problemu. A oni poza obrazkami
panie
z wojskiem
pośle,
nie mają pomysłu.
Na ten temat myślę, że możemy rozmawiać jeszcze kolejne 20 minut, a są chętnie, jeszcze inne tematy, panie pośle, więc chciałbym...
Chętnie zaprosiłbym posła Sterczewskiego do rozmowy poważnej w Sejmie o kwestii uchodźców, gdyby rządzący dali na to szansę. Ale on nie ma szansy, żeby powiedzieć o swoich emocjach, bo władza po prostu jest głucha. Oni organizują pokaz, a z drugiej strony w ogóle nie chcą
panie
słuchać...
Pośle.
Nie chcą żadnego
dialogu. Jeśli mogę diametralnie zmienić temat. Pan wierzy, że Andrzej Duda zawetuje Lex TVN? On dzisiaj pisze, że taka decyzja podobno już na Nowogrodzkiej zapadła.
No jeśli zapadnie na Nowogrodzkiej, to Andrzej Duda podpisze to, co podsunie mu Jarosław Kaczyński, ale mam wrażenie, że tam bardziej się toczy jakaś gra dotycząca sytuacji w TVP. Wiemy, że od dawna prezydent Andrzej Duda ma zakusy, żeby usunąć Jacka Kurskiego z funkcji prezesa telewizji. Raz mu się to prawie udało przez 2 dni czy 3 dni.
No dobrze, ale potem Jacek Kurski wrócił, więc
wrócił.
Wydaje się, że
Andrzej Duda
dostał lekcję tutaj.
Próbuje wywrzeć presję na prezesie Kaczyńskim, żeby ustąpił, to on ten TVN odpuści.
No dobrze, ale
i widzimy
pan...
tutaj bardziej zakulisową grę, w której wcale, proszę zauważyć, wypowiedzi sprzed 2 tygodni prezydenta Andrzeja Dudy brzmiały zupełnie inaczej niż te
oczywiście,
wypowiedzi z ostatnich...
Ale dobrze wiemy, że czasem tak bywa, że zaraz się mówi
dni.
Jedno, a potem zapada decyzja
ja
w ośrodku decyzyjnym i się robi drugie, więc pytanie,
dokładnie.
Czy...
Więc ja się obawiam, że jak ta ustawa, gdyby ona niestety została uchwalona, mam nadzieję, że nie zostanie uchwalona, że jeśli Senat zgłosi weto, odrzuci tę ustawę, to Sejm to podtrzyma, bo ta większość, która będzie wymagana, jest trudniejsza dla PiSu do sklecenia, to nie będzie tej ustawy prezydenta Dudy. Natomiast jeśli ona trafi do prezydenta Dudy, to niezależnie od tego, co dzisiaj deklaruje, zrobi to, co dla niego będzie korzystne politycznie, a przede wszystkim to, co będzie korzystne dla prezesa Kaczyńskiego.
Co zrobi Andrzej Duda? Zobaczymy. Prezydenckiego weta dawno nie było. Może to jest właśnie ten czas, kiedy ono nastąpi. Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej, był dzisiaj moim i państwa
bardzo
gościem.
Dziękuję.
Bardzo
dziękuję państwu.